Lekcja 10, 11 marca. Oddawanie. Sobota po południu, 4 marca. Tekst pamięciowy. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Objawienie na 14, 13. Gdy zbliżamy się do końca naszej aktywności zawodowej, zaczynamy zwracać większą uwagę na zachowanie naszego majątku w oczekiwaniu na koniec życia. Przejście na emeryturę może być traumatycznym doświadczeniem. Jak powinniśmy podejść do tej kwestii w kontekście naszych finansów? Gdy ludzie zbliżają się do starości, w naturalny sposób zaczynają martwić się o przyszłość. Najczęściej występujące lęki są następujące: lęk przed przedwczesną śmiercią i pozostawieniem rodziny bez opieki, lęk przed zbyt długim życiem i brakiem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, lęk przed ciężką chorobą, która pochłonie wszystkie zgromadzone środki pieniężne, oraz lęk przed umysłową czy fizyczną niepełnosprawnością, czyli potrzebą stałej opieki ze strony innych osób. Nawiązując do tego rodzaju lęków, Ellen White napisała: wszystkie tego rodzaju lęki są dziełem szatana. Gdyby starsi ludzie żyli w sposób, jakiego Bóg sobie życzy, ostatnie ich dni mogłyby się zaliczać do najlepszych i najszczęśliwszych. Starzy ludzie powinni wyzbyć się trosk i kłopotów, starać się przeżyć czas, jaki jest im dany, możliwie najszczęśliwiej i starać się dostać do dziedzictwa niebieskiego. W tym tygodniu przyjrzymy się Bożym radom dla seniorów. Co powinniśmy czynić, czego unikać i jakimi zasadami się kierować w kwestii finansów w podeszłym wieku? Niedziela, 5 marca. Głupi bogacz. Jakie przesłanie dla nas zostało zawarte w tych słowach? Jaką naganę skierował Pan do głupca i czego uczy to nas w kwestii naszej postawy wobec tego, co posiadamy? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 12:16-21. I powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Choć przesłanie to ma szersze znaczenie, można powiedzieć, że w tych wersetach Jezus powiedział nam, czego nie powinniśmy robić na emeryturze. Podobnie, gdy ktoś kończy pracę zawodową, by wydawać nagromadzone środki tylko dla siebie, powinien się strzec i wziąć sobie tę historię do serca. Problemem nie są ciężka praca ani gromadzenie dóbr, zwłaszcza na starość. Problemem jest postawa wobec dóbr materialnych. Słowa bogatego człowieka z przypowieści: odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ewangelia Łukasza 12:19 wyrażają istotę problemu. Życiowe cele tego człowieka nie były wyższe niż cele zwierząt, które giną. Żył tak, jakby nie było Boga, nieba, przyszłego życia, jakby wszystko, co posiadał, należało do niego i jakby nie był nic winien Bogu ani ludziom. Jeśli w tym okresie życia myślimy tylko o sobie, a lekceważymy potrzeby innych i dzieła Bożego, to idziemy za przykładem głupiego bogacza. Nie ma wskazówki, w przypowieści Jezusa, by ów bogacz był leniwy czy nieuczciwy. Problem polegał na tym, jak posługiwał się tym, co Bóg mu powierzył. Ponieważ nie znamy godziny naszej śmierci, powinniśmy być zawsze gotowi na nią, żyjąc z pragnieniem spełniania woli Boga, a nie dla własnych egoistycznych zachcianek. Ogólny biblijny obraz jest taki, że człowiek pracuje i pozostaje produktywny tak długo, jak jest w stanie. Ciekawe jest to, że autorzy proroczych ksiąg, księgi Daniela i Apokalipsy Jana, napisali swoje dzieła, mając ponad 80 lat. A było to w czasach, gdy średni wiek życia wynosił około 50 lat. Ellen White wydała swoje najlepsze i najcenniejsze książki, takie jak Życie Jezusa, mając ponad 70 lat. Tak więc podeszły wiek, pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, nie oznacza ustania produktywności ani czynienia dobra w takim stopniu, w jakim to jest możliwe. Jezus powiedział tym, którzy czekają na Jego powtórne przyjście, że powinni nie tylko czuwać, ale także i pracować. Jak niezależnie od wieku i zamożności możemy uniknąć pułapki, w którą wpadł głupi bogacz? Odpowiedz sobie na pytanie, po co żyję? Poniedziałek, 6 marca. Nic ze sobą nie zabierzesz. Ktoś kiedyś zapytał słynnego amerykańskiego ewangelistę Billy'ego Grahama żyjący w latach 1918-2018, co najbardziej zaskoczyło go w życiu, gdy przekroczył jego półmetek, miał wtedy ponad 60 lat. Graham odpowiedział, to, że jest takie krótkie. Niewątpliwie życie mija szybko. Czego poniższe wersety uczą nas o doczesnym życiu człowieka? Zobacz, Księga Psalmów 49, 18. Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała Jego. Pierwszy list do Tymoteusza 6:6-7. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Księga Psalmów 39, 12. Karami za winę karcisz człowieka i niweczysz jak mól urokiego. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Sela. List Jakuba 4, 14. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Księga Kaznodziei Salomona 2, 18-22. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. A kto wie, czy on będzie mądry czy głupi. A jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem. Ale i to jest marnością. I zaczęło się budzić w moim sercu wątpliwości co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wielkim złem. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem? Życie mija szybko, a gdy umieramy, to nie możemy zabrać ze sobą nic z naszych dóbr materialnych, które zgromadziliśmy. Zabieramy ze sobą tylko swój charakter. Bo gdy człowiek umrze, nic z sobą nie weźmie. Księga Psalmów 49, 18, a to znaczy, że to, co posiadamy, zostawimy innym. Kto owe dobra przejmie, zależy w największym stopniu od naszych planów, które zawczasu poczynimy. Choć nie każdy posiada rodzinne dziedzictwo z prawdziwego zdarzenia, to jednak większość ludzi, pracując przez kilkadziesiąt lat, gromadzi pewne zasoby materialne. Co stanie się z tymi dobrami? To ważna kwestia, którą każdy powinien rozważyć. Dla tych, którzy posiadają dobra materialne pod koniec życia, bez względu na to, czy dobra te są wielkie, czy małe, rozporządzenie nimi może być ostatecznym aktem szefarstwa, rozsądnego pokierowania tym, co Bóg nam powierzył. Jeśli nie zadysponowałeś swoim dziedzictwem przy pomocy testamentu i zapisów notarialnych, to prawo cywilne rozstrzygnie o przeznaczeniu twojego majątku stosownie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Jeśli nie zostawisz po sobie testamentu, twój majątek przejdzie na twoich bliskich, bez względu na to, czy go potrzebują, czy nie, oraz czy wykorzystają dobrze te środki i czy naprawdę twoją wolą jest, by stały się ich własnością. Kościół nie dostanie nic. Jeśli tego chcesz, zrób tak. Ale jeśli chcesz inaczej postąpić, musisz to wcześniej zaplanować. Najprościej mówiąc, skoro Bóg jest właścicielem wszystkiego, to z biblijnej perspektywy logiczny jest wniosek, że gdy przestajemy używać tego, co Bóg nam powierzył, powinniśmy mu to zwrócić jako prawowitemu właścicielowi, gdy tylko zabezpieczymy prawdziwe potrzeby naszych bliskich. Śmierć, jak wiemy, może nas spotkać w każdej chwili, niespodziewanie. Nawet dzisiaj. Co stałoby się z twoimi bliskimi, gdybyś dzisiaj umarł? Co stałoby się z twoim majątkiem? czy zostałby rozdysponowany zgodnie z twoją wolą? Wtorek, 7 marca. Zacznij od osobistych potrzeb. W czasach starotestamentowych większość Izraelitów była rolnikami i pasterzami. Dlatego też wiele Bożych obietnic zostało wyrażonych językiem nawiązującym do kultury rolniczej i pasterskiej. Na przykład w przypowieści Salomona 3:9-10 Bóg mówi, że jeśli jesteśmy mu wierni w finansach, to nasze stodoły będą wypełnione ponad miarę. Większość chrześcijan nie posiada obecnie stodoły. Rozumiemy zatem, że Bóg będzie błogosławił naszą pracę, jeśli będziemy gotowi posłusznie podążać za Nim. Jak należy rozumieć we współczesnym kontekście nakaz, doglądaj pilnie stanu swoich owiec. Przeczytaj przypowieści Salomona 27:23-27. Doglądaj pilnie stanu swoich owiec, zwracaj uwagę na swoje trzody, gdyż majętność nie trwa na wieki ani bogactwo z pokolenia w pokolenie. Gdy trawa znikła, świeża zieleń jest spasiona i siano z gór sprzątnięte, wtedy masz jagnięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola, i dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu, i na utrzymanie swojej służby. Chociaż Biblia ostrzega przed deptaniem ubogich przez bogatych oraz przed chciwością, to jednak nigdy nie potępia bogactwa ani uczciwej pracy prowadzącej do wzbogacenia się w sposób uczciwy, bez wyzyskiwania i uciskania innych ludzi. Rozważany fragment z Księgi Przysłów wskazuje na to, że powinniśmy być sumienni w sprawach finansowych, aby zapewnić odpowiednie środki dla siebie i swoich bliskich. Wtedy masz dosyć na wyżywienie siebie i swojego domu i swojej służby. Przypowieści Salomona 27:26-27. Jak wyraziłbyś ten werset we współczesnym kontekście cywilizacji zachodniej? Może tak: przeglądaj swój rejestr transakcji i badaj stan swoich finansów? Albo: kontroluj wydatki budżetowe i unikaj życia ponad stan. Od czasu do czasu w okresie czynnej pracy zawodowej należy dokonać przeglądu testamentu i innych dokumentów oraz stanu majątku, a następnie wprowadzić niezbędne korekty. Dokumenty takie jak testament i inne zapisy powinny być sporządzone w ramach planowania zarządzania dziedzictwem na wypadek niespodziewanej śmierci albo pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego podjęcie takich decyzji. Chodzi o to, aby zaplanować z wyprzedzeniem, co stanie się z twoim majątkiem, gdy zabraknie cię. Krótko mówiąc, dobre zarządzanie tym, co Bóg nam powierzył, obejmuje nie tylko to, co mamy za życia, ale także to, co pozostawimy po śmierci. Jeśli Pan nie przyjdzie powtórnie za naszego życia, pewnego dnia nasza doczesna egzystencja dobiegnie końca, a wówczas nasze dobra materialne, małe czy wielkie, pozostaną w rękach innych. Tak więc do nas obecnie należy rozporządzenie tym, co otrzymaliśmy, tak by było błogosławieństwem dla innych i posłużyło rozwojowi dzieła Bożego. Majętność nie trwa na wieki. Przypowieści Salomona 27:24. Dlaczego ważne jest to, byśmy o tym pamiętali? Środa, 8 marca. Ofiarność na łożu śmierci. Jakie zasady zostały zawarte w wymienionych poniżej wersetach w związku z posługiwaniem się pieniędzmi? Pierwszy list do Tymoteusza 6:17. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Drugi list do Koryntian 4:18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Przypowieści Salomona 30:8. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Księga Kaznodziei Salomona 5:9. Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Pieniądze mogą bardzo silnie oddziaływać na ludzi, prowadząc wielu do ruiny. Niektórzy ludzie dopuszczają się strasznych czynów dla pieniędzy, nawet jeśli nie cierpią niedostatku. Oczywiście nie musi tak być. Dzięki mocy Bożej możemy pokonać wroga, który usiłuje doprowadzić do tego, by materialne dobra, mające być dla nas błogosławieństwem, stały się dla nas przekleństwem. W kontekście dobrego rozporządzenia dziedzictwem na wypadek śmierci jednym z niebezpieczeństw jest pokusa gromadzenia bogactwa wyłącznie dla siebie pod pretekstem, że po śmierci zostanie ono przekazane na zbożne cele. Oczywiście nie znaczy to, że mamy wszystko roztrwonić, jak pewien miliarder, który twierdził, że umrze w świadomości, że dobrze przeżył życie, jeśli przed śmiercią wyda wszystko, co miał. Powinniśmy zrobić coś znacznie lepszego. Ukazano mi, że wielu odmawia działu Bożemu swoich darów, uciszając sumienie tym, że dokonali zapisów w testamencie. Boją się działać z wiarą i zaufaniem do Boga, ofiarując cokolwiek, póki żyją. Ale taka ofiarność na łożu śmierci nie jest tym, czego Chrystus oczekuje od swoich wyznawców. Nie może usprawiedliwić egoizmu za życia. Ci, którzy trzymają się kurczowo swojego majątku do ostatniej chwili, oddają go raczej śmierci niż działu Bożemu. Straty następują raz po raz. Banki upadają, a majątki są tracone na wiele sposobów. Wielu zamierza coś uczynić, ale zwlekają, a szatan robi wszystko, by środki nie zostały przekazane na dzieło Boże. Majątek zostaje stracony, zanim zostanie zwrócony Bogu, a szatan cieszy się z tego. Dlaczego musimy zachować ostrożność w tym, jak usprawiedliwiamy korzystanie ze środków materialnych, które zostały nam powierzone? Czwartek, 9 marca. Duchowe dziedzictwo. Choć trudno sobie wyobrazić, jakie byłoby życie na ziemi, gdyby ludzie nigdy nie zgrzeszyli, jedno możemy wiedzieć na pewno, nie byłoby zdzierstwa, chciwości ani biedy, które dręczą nasz świat od zarania dziejów. Nasze poczucie posiadania tego, na co zapracowaliśmy, jest czymś zupełnie właściwym, ale tak czy inaczej żyjemy w upadłym świecie. Niezależnie od wszystkiego, co mamy w tym życiu, cała nasza doczesna egzystencja sprowadza się do jednej ważnej kwestii, o której zawsze musimy pamiętać. Przeczytaj następujące fragmenty Biblii. Co jest ich głównym przesłaniem i jak powinno to wpływać na nasze zarządzanie dobrami materialnymi powierzonymi nam przez Boga? Księga Psalmów 24, 1. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. List do Hebrajczyków 3, 4. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Księga Psalmów 50, 10. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Pierwsza Księga Mojżeszowa 14, 19. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. List do Kolosan 1, 15-17. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Jesteśmy szafarzami i zarządcami tego, co Bóg nam powierzył, a Bóg jest ostatecznym właścicielem wszystkiego. To On daje nam życie, istnienie i siłę do działania oraz wszystko, co posiadamy. Tak więc logiczne jest, że gdy przestajemy korzystać z tego, co otrzymaliśmy, naszym obowiązkiem jest zatroszczyć się o potrzeby naszych bliskich, a resztę oddać Bogu. Ofiarując środki na dzieło Boże, gromadzicie sobie skarb w niebie. Wszystko, co tam złożycie, jest bezpieczne i pomnaża się, stając się wiecznym i trwałym bogactwem. Wasze talenty w postaci złota i srebra wciąż pomnażają swoją wartość, która zostanie zapisana na wasze konto w Królestwie Niebios. Ofiarność praktykowana na bieżąco, w ciągu naszego życia, ma wiele zalet. Oto kilka z nich. 1. Możliwość ujrzenia rezultatów ofiarności w postaci nowo wybudowanego domu modlitwy, opłaconych studiów dla zdolnego studenta, sfinansowanych wykładów ewangelizacyjnych itd. 2. Możliwość skorzystania przez bliźnich z daru teraz, gdy potrzeby są najpilniejsze. 3. uniknięcie waśni o majątek między twoimi bliskimi po twojej śmierci. 4. Dobry dla otoczenia przykład rodzinnych wartości, takich jak szczodrość i dobroć. 5. Uniknięcie podatków związanych ze spadkiem. 6. Gwarancja wykorzystania daru zgodnie z twoim zamierzeniem bez przeszkód ze strony sądu czy niezadowolonych krewnych. 7. Zmiana nastawienia dawcy z egoistycznego na ofiarne. 8. Gromadzenie skarbu w niebie. Piątek, 10 marca. Do dalszego studium. Gdyby zamożni ludzie byli prawdziwymi chrześcijanami, nie odkładaliby tej czynności na godzinę śmierci. Wtedy, gdy są jeszcze pełni życia, poświęciliby siebie i swą własność Bogu i, działając jako Jego szafarze, znajdowaliby zadowolenie w tym, że zawsze spełniają swój obowiązek. Stając się własnymi wykonawcami testamentu, sami mogą uczynić zadość wymaganiom Boga, zamiast obciążać tym obowiązkiem innych. Co autorka miała na myśli, mówiąc, że mamy być wykonawcami swojego testamentu? W typowym testamencie wyznacza się wykonawców, którzy zarządzają środkami po śmierci właściciela zgodnie z jego spisaną wolą. Stając się wykonawcą swojego testamentu, po prostu dysponujesz swoimi środkami za życia. W ten sposób możesz czerpać zadowolenie z rezultatów swojej ofiarności, wiedząc, że właściwie zarządzasz talentami danymi ci przez Boga. Dla chrześcijanina powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją. Każdy z nas wyobrażał sobie, jak niesamowite byłoby ujrzeć Jezusa przychodzącego na obłokach nieba. Pragniemy usłyszeć z Jego ust słowa uznania: dobrze uczyniłeś. Ale musimy się liczyć z tym, że zanim Jezus przyjdzie powtórnie, zaśniemy snem śmierci. Jeśli jednak postępujemy zgodnie z Jego objawioną wolą, to już możemy z satysfakcją obserwować Jego dzieło rozwijające się m.in. dzięki naszym staraniom, a także upewnić się, że dzięki naszemu testamentowi możemy wspierać to dzieło także po śmierci. Pytania do dyskusji. 1. Choć możemy odkładać skarb w niebie już teraz, dlaczego nie powinniśmy tego traktować jako zapłatę za zbawienie? 2. Choć powinniśmy być szczodrzy i ofiarni, to jednak musimy także zachować zdrowy rozsądek. Ludzie wyznaczający kolejne daty końca świata kierują do swoich zwolenników wezwania o pieniądze, bo te wkrótce mają się stać bezużyteczne, więc lepiej przeznaczyć je teraz na ich działalność. Jak możemy się nauczyć odróżniać religijne cwaniactwo od prawdziwych potrzeb dzieła Bożego na świecie?